Zaglądajmy w swoje własne sumienie. Dowiedzmy się, w czym my sami nie dopisujemy. A wtedy zobaczymy, że ta bolesna sytuacja dzisiejsza to jest jakaś szczęśliwa wina, to jest jakaś felix culpa, która doprowadza nas do zrozumienia naszych obowiązków wobec własnej ojczyzny i zadań, które są w tej ojczyźnie do wypełnienia.
Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Duchowe przygotowania do beatyfikacji.
Zaprasza ksiądz Paweł Nowacki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W naszych przygotowaniach do tego wielkiego wrześniowego wydarzenia, do wyniesienia na ołtarze sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, staramy się odkryć postać prymasa tysiąclecia. Staramy się odkryć jego osobowość, staramy się nią zachwycić. Chcemy też poznawać jego nauczanie, jego podejście do człowieka po to, by Stefan kardynał Wyszyński stawał się dla nas wzorem do naśladowania, wzorem na tej drodze do świętości, która przecież jest powołaniem każdego z nas. Kiedy często myślimy o Stefanie kardynale Wyszyńskim, patrzymy też na jego postać na różnych zdjęciach, filmach, to widzimy bardzo dostojnego przedstawiciela hierarchii kościelnej. Widzimy kapłana, który na pozór może się wydawać takim, powiedzmy sobie kolokwialnie, betonem katolickim. To znaczy kapłana, który twardą ręką rządził w kościele w Polsce, który w tych trudnych, peryloskich czasach ten kościół przeprowadził wręcz przez burzę, ochronił i ocalił od całkowitego zniszczenia. Widzimy kapłana, który na pozór wydawał się bardzo niedostępny, bardzo oschły, taki na wskroś ojcowski, taki tworzący w sposób naturalny jakiś taki dystans i od razu wzbudzający ogromny, ogromny szacunek. Oczywiście coś w tym było. Prymas Wyszyński w każdym calu był taki dostojny w swoim zachowaniu, zawsze wyprostowany, zawsze dumnie patrzący przed siebie i mógł takie uczucia budzić. Jednak nie ma to nic do czynienia z tym, co moglibyśmy nazwać jakimś takim katolickim zacofaniem. Nie można kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu zarzucać ciężkiego tradycjonalizmu, że Kościół pojmował tylko odtąd dotąd i nie był otwarty na żadne nowatorstwo, na żadną nowoczesność. Chociaż w ten sposób interpretowali go komuniści. Kiedy na horyzoncie, można powiedzieć, na horyzoncie episkopatu pojawił się kardynał Karol Wojtyła, to właśnie na tej linii bardzo często tych dwóch hierarchów kościelnych sobie przeciwstawiano. Mówiono o bardzo tradycyjnym i staroświeckim prymasie Wyszyńskim oraz o bardzo nowoczesnym kardynale krakowskim, kardynale Wojtyle. To można było podbudowywać jakimiś argumentami, bo tutaj jednak prymas zawsze w sutannie, nigdy nie pokazywał się bez stroju duchownego, zawsze w otoczeniu innych kapłanów, sióstr zakonnych, zawsze gdzieś tam stawiający pewne granice i taki bardzo bezpośredni kardynał Krakowa, kardynał Wojtyła, który wcześniej, każąc do siebie mówić wujek, jeździł ze studentami na kajaki, który odprawiał msze święte na spływach kajakowych, który bardzo był blisko ludzi. Z tej strony prymas tysiąclecia, który z komunistami rozmawiał tylko drogą oficjalną, a z drugiej strony właśnie kardynał Wojtyła, który kiedy miał jakiś problem i chciał coś załatwić, to po prostu od razu uderzał do budynków partyjnych i chciał rozmawiać z człowiekiem, bezpośrednio spotkać się z drugim człowiekiem. I taka narracja gdzieś tam w kościele w Polsce, można powiedzieć, nawet nam się ugruntowała. I tak chcielibyśmy prymasa tysiąclecia pojmować. To oczywiście było gdzieś tam w pewnym stopniu niezbędne, bo Kościół w Polsce naprawdę potrzebował silnego pasterza, silnego przywódcy, który się nie ugnie, który właśnie swoją bezpośredniością nie zagubi ani siebie, ani tej linii, którą dla Kościoła w Polsce, chociażby linii duszpasterskiej, tej linii politycznej, która wtedy była niezbędna, też nie zatraci. Ale musimy zdać sobie sprawę jasno, przygotowując się do beatyfikacji prymasa tysiąclecia, że był on naprawdę jednym z najnowocześniejszych hierarchów Kościoła w Polsce. O ile nie jednym z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych przywódców religijnych w tamtym czasie w Kościele na świecie. Ta jego rola w innowacyjności dała o sobie znać chociażby podczas Soboru Watykańskiego II. Jest kilka takich obszarów, gdzie prymas był innowacyjny, gdzie prymas był nowoczesny, gdzie prymas odbiegał od dotychczasowych schematów pojmowania hierarchii Kościoła jako takiej książęcej elity, która ma wzbudzać ogromny, ogromny szacunek, a jednocześnie związane jest to z jakimś tam ogromnym dystansem. Jest kilka takich obszarów, o których będziemy chcieli sobie powiedzieć w naszych katechezach. I pierwszy taki obszar, który można by zakreślić, to obszar bardzo na pozór kontrowersyjny. Taki obszar życia duszpasterskiego Stefana kardynała Wyszyńskiego, który nawet służył troszkę jako zarzut, i to nie tylko ze strony komunistów, ale także ze strony Kościoła, ludzi Kościoła, księży, jako zarzut, który miał rzucać cień na nieskazitelną postawę prymasa tysiąclecia, na nieskazitelną postawę wcześniej księdza Wyszyńskiego. To jest obszar współpracy kardynała prymasa z kobietami. Grzegorz Polak, autor wielu książek, publicysta, dziennikarz i realizator filmów dokumentalnych, w swojej książce najbardziej lubił Nasturcję, książce o Stefanie kardynale Wyszyńskim, tej kwestii nadaje bardzo taki mocny tytuł. Mówi, że prymas Stefan kardynał Wyszyński jest pierwszym katolickim feministą. I myślę, że za bardzo się tutaj nie myli i jeżeli ktoś by pomyślał, że to jest jednak za mocne określenie, to są jawne dowody na to, że wcale tak nie jest. Jest taki słynny cytat słów Stefana kardynała Wyszyńskiego dotyczący jego relacji z kobietami, który jest takim cytatem wizytówką, jeśli chodzi o pojmowanie przez prymasa tysiąclecia właśnie pozycji kobiety w Kościele, o pojmowanie w ogóle kobiecości, o pojmowanie tego, kim kobieta dla mężczyzn powinna być i w ogóle kim powinna być kobieta dla świata. Ten cytat bardzo mocno ustawia nas właśnie w tej relacji, jaką prymas Wyszyński próbował budować z kobietami, które go otaczały, a o tym, że było ich wiele, też za chwilę sobie powiemy. Brzmi on tak. Zapamiętaj sobie, ilekroć wchodzi do twojego pokoju kobieta, zawsze wstań, chociaż byłbyś najbardziej zajęty. Wstań, bez względu na to, czy weszła matka przełożona, czy siostra Kleofasa, która pali w piecu. Pamiętaj, że przypomina ci ona zawsze służebnicę pańską, na imię której Kościół wstaje. Pamiętaj, że w ten sposób płacisz dług czci twojej niepokalanej matce, z którą ściśle jest związana ta niewiasta niż ty. W ten sposób płacisz dług wobec twojej rodzonej matki, która ci usłużyła własną krwią i ciałem. Wstań i nie ociągaj się. Pokonaj twą męską wyniosłość i władztwo. Wstań, nawet wtedy, gdyby weszła najbiedniejsza z Magdalen. Dopiero wtedy będziesz naśladował twego mistrza, który wstał z tronu po prawicy ojca, aby zstąpić do służebnicy pańskiej. Wtedy dopiero będziesz naśladował ojca stworzyciela, który Ewie na pomoc przysłał Maryję. Wstań bez zwłoki, dobrze ci to zrobi. To jest ogromny szacunek Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, do kobiet, do tych, w których on zawsze starał się odnajdywać ślady niepokalanej, ślady Maryi. I to nie była postawa na pokaz. On faktycznie tak czynił wtedy, kiedy był z najbliższymi współpracownicami, ale też wtedy, kiedy spotykał kobiety w tych wszystkich wielkich uroczystościach pod jego przewodnictwem się odbywających. On autentycznie doceniał kobiecość i widział w niej ogromny, ogromny potencjał dla Kościoła, nie tylko w Polsce. On był agitatorem spraw kobiecych dla Kościoła i w Kościele. On był zwolennikiem tego, żeby kobietom dać, a pamiętajmy, że to były zupełnie inne czasy, zasłużone miejsce w działalności duszpasterskiej. I chyba pierwszym takim największym symbolem tego działania dla kobiet i z kobietami są oczywiście słynne ósemki kardynała, czyli Instytut Maryi Niepokalanej, czyli kobiety, które towarzyszyły Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu przez całe jego kapłaństwo. Ósemki, które przez ludzi często były postrzegane jako te, które obsesyjnie podążają za kardynałem, nieustannie go otaczają, utrudniają dostęp do niego, ale jednocześnie ósemki, które w jego oczach i w oczach także wielu innych ludzi były jego najpiękniejszymi, w takim duchowym sensie, córkami, tymi, które starały się żyć według jego wskazań. Wszystko zaczęło się jeszcze za czasów kapłaństwa Stefana Wyszyńskiego, kiedy to 1 listopada 1942 roku spotkał dziewczyny z ósemki. Dlaczego z ósemki? Bo początkowo było ich właśnie 8. To były dziewczyny skupione wokół ich liderki Marii Okońskiej, która miała taką ideę, by założyć miasto dziewcząt. To było coś na wzór ruchów, które my dzisiaj znamy, z Włoch chociażby, ruchu Focolari, by budować takie Boże miasta, by budować takie Boże dzielnice. I Maria Okońska chciała wybudować miasto dziewcząt, w którym to za pośrednictwem polskich kobiet miała się odrodzić prawdziwa Polska pod szyldem Maryi, Polska, w której królowałby Jezus Chrystus. Maria Okońska marzyła o takim mieście dziewcząt, w którym miałyby przebywać kobiety z różnych środowisk, a tam miały funkcjonować szkoły, teatry, kościoły, szpitale. I po powrocie stamtąd te kobiety miały tę ideę nieść do swoich domów i miejsc pracy. Niestety pomysł ten trafił na bardzo trudny grunt, bo na czas okupacji hitlerowskiej w Polsce. I kiedy podczas II wojny światowej, w 1941 i 1942 roku, zaczęły kobiety te wraz z Marią Okońską pojawiać się blisko Stefana Wyszyńskiego, księdza, który wtedy przebywał w Laskach. W końcu podjął on decyzję, by potraktować je poważnie i zgodził się zostać ich ojcem duchowym. Ale pod jednym warunkiem, że faktycznie to będzie trudna i ciężka formacja duchowa. Stefan Wyszyński przygotował wtedy program formacji duchowej dla tych dziewcząt, głosił im rekolekcje, prowadził długie rozmowy, zalecał studiowanie takich przedmiotów jak pedagogika, medycyna, psychologia, po to, by to potem było przydatne pod kątem tego miasta dziewcząt. Po wojnie, kiedy wrócił do Włocławka, tam także organizował dla ósemki rekolekcje i tak dalej. I podczas tych rekolekcji 26 sierpnia 1945 roku pierwsze 8 członkiń Instytutu złożyło pierwsze przyrzeczenia oddania się na całkowitą służbę Bogu w świecie w powstającej wspólnocie. I to, co jest istotne, tej wspólnoty Stefan kardynał Wyszyński nie opuścił przez całe życie. Kiedy został nominowany na biskupa lubelskiego, ogarnęły go ogromne wątpliwości. Co robić? Co robić? Czy te kobiety nadal mają być ważne dla niego w jego kapłańskiej biskupie i teraz już posłudze? Czy trzeba je jednak oddalić? No bo to nie wypada właśnie. Nie wypada, by biskup przebywał w otoczeniu świeckich przecież kobiet. I kiedy się nad tym się zastanawiał, poszedł po poradę do prymasa Polski, Augusta Chlonda, a ten powiedział mu, że idą nowe czasy i kościołowi potrzeba nowych ludzi do pracy, dlatego biskup Wyszyński w Lublinie kontynuował swoją pracę z ósemkami. I to było totalne nowum. Troszkę się z niego podśmiechiwano, że biskup w Lublinie jest otoczony wianuszkiem kobiet. Ale on widział ogromny potencjał w tej formacji duchowej, ogromny potencjał w tym instytucie, ogromny potencjał w tych kobietach. I wielokrotnie potem w życiu przekonał się, prymas tysiąclecia, że ich pomoc i ich obecność w jego życiu była dla niego wręcz niezbędna. No to przecież Maria Okońska, kiedy prymas Wyszyński został aresztowany 25 września 1953 roku, ona zamknęła się na Jasnej Górze jako więźniarka. Była w duchu solidarności z ojcem uwięziona dobrowolnie u Matki Bożej w Częstochowie w intencji uwolnienia prymasa tysiąclecia. Jeszcze tego samego dnia pojechała tam na Jasną Górę. Miała w tym wsparcie innych kobiet z ósemki. Paulini dali jej schronienie i to przecież kobiety z ósemki potem zainicjowały to, co dla nas jest dzisiaj całkowicie normalne, a więc codzienny apel jasnogórski, początkowo właśnie w intencji księdza prymasa, a potem ten apel, który przetrwał po dziś dzień jako piękna modlitwa wzywająca Polaków do tego, by nieustannie stawali przy Maryi. To one to zainicjowały, to one pobudziły tego ducha maryjnego w wielu polskich duszach. Tak dobrze uformowane przez prymasa Wyszyńskiego, ale jednocześnie tak bardzo rozumiejące Kościół i tak bardzo potrzebne w Kościele. Prymas tej szansy nie zaprzepaścił, wręcz przeciwnie, on podejmując się tej formacji bardzo mocno to wykorzystał, dlatego można go nazywać innowacyjnym, dlatego można go nazywać pierwszym polskim katolickim feministą. Argumentów jest jeszcze więcej. Kolejny argument na to, że prymas Wyszyński faktycznie poważnie traktował rolę kobiet w Kościele, było to, że podczas Soboru Watykańskiego II, kiedy w dyskusjach nad schematami o studiach akademickich rozważano, jak mają wyglądać studia teologiczne w Kościele, prymas Wyszyński był zwolennikiem tego, by dopuścić do teologii kobiety. W jednych ze swoich notatek zapisał: trzeba otwierać wydziały filozofii i teologii dla świeckich z osobnym programem dostosowanym do potrzeb ludzi świeckich. Dopuszczenie świeckich do doktoratu z teologii, także kobiet, jest bardzo godne zalecenia. Oczywiście my dzisiaj nie uznajemy tego za nic nadzwyczajnego. I ktoś by powiedział, dlaczego tak się tym mamy zachwycać? Przecież kobiety studiują w różnych dziedzinach. Często są o wiele ambitniejsze i wybitniejsze od mężczyzn, którzy takie same studia podejmują. Więc nie ma tutaj się nad czym dłużej zastanawiać. Ale pamiętajmy, że tutaj mamy lata 60. Mamy lata 60., gdzie studia dla kobiet były czymś nadzwyczajnym, a teologia, która była bardzo mocno zakorzeniona w takim myśleniu sakramentalnym, teologia jako dziedzina dla księży, ewentualnie dla sióstr zakonnych, ale nie w wymiarze nawet akademickim, była totalnie zamknięta na kobiecość. To dzięki prymasowi Wyszyńskiemu w Polsce kobiety mogły studiować zarówno na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, na KULU, czyli Uniwersytecie w Lublinie, a później także na wydziałach teologicznych. To dzięki prymasowi Wyszyńskiemu kobiety miały dostęp do przewodów doktoranckich i mogły doktoryzować się z teologii. Jedna z wielkich kobiet teologii, dr Monika Waluś, która jest wykładowczynią na uniwersytecie, mówiła wprost podczas jednego ze swoich wykładów dla studentów, że jest tutaj, tu gdzie jest w swojej karierze akademickiej, dzięki kardynałowi Wyszyńskiemu. Sama pisała: decyzja zmiany planu i pójścia na teologię wydawała się logiczna, skoro odkryłam, że jest Bóg, a ja niewiele o Nim wiem. Ta decyzja wywołała szereg pytań: po co, dlaczego, co będziesz po tym robić, a w ogóle kobieta na teologii, kto na to pozwala, od kiedy? Jesteś feministką, czy chcesz być księdzem? Nie umiałam wyjaśnić. Okazało się, że odpowiedzią jest kardynał Wyszyński. On wpadł na ten pomysł, on wprowadził go w Polsce, on zachęcał kobiety. Zdanie kardynała, że muszą więc odpaść wszelkie posądzenia skierowane ku Kościołowi, jakoby uważał was, czyli kobiety, za nieuprawnione do rozważań w Bożej materii, dr Monika Waluś powtarzała sobie jako odpowiedź wiele razy i te słowa ciągle budziły w niej szok. On po prostu otwierał nowe horyzonty dla kobiet. To było innowacyjne, to było nowatorskie. To nie był zaściankowy, tradycyjny beton katolicki w wykonaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego. W ogóle jego koncepcja kobiety chrześcijańskiej jest koncepcją wartą rozważenia i takiego głębokiego poznania. On wychodził z założenia, prymas Stefan Wyszyński, że akt stwórczy Boga równa mężczyznę i kobietę, bo Bóg jest autorem istnienia ich obojga. Oboje są stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, oboje są istotowo co do natury równymi sobie ludźmi i oboje mają wyznaczone sobie jedno wspólne zadanie: rośnijcie i mnóżcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. Jest to bardzo, bardzo szczególne, jest to bardzo konkretne nauczanie o kobiecości, o roli kobiet, o tym, że Kościół musi wyjść z takich schematów szowinistycznych, z takich schematów bardzo męskiego myślenia. I do tego też zachęcał mężczyzn i do tego też zachęcał księży, bo dobrze wiedział, że księża w Polsce mają ogromny problem z kobietami w Kościele, że traktują je często po macoszemu, traktują je często bardzo oschle, traktują je jako gorsze do wykorzystania w takich pracach najbardziej służebnych, ale nic poza tym. Kiedyś do księży archidiecezji warszawskiej powiedział wprost: musimy zdać sobie sprawę z obowiązku poważnego traktowania kobiety bez tych przekąsów, których tak niekiedy pełna jest nasza praktyka duszpasterska. Może nawet i w konfesjonale, w biurze parafialnym, przy lada jakiejś okazji. Wyzwolić się z tego nam, czyli księżom, nie wolno tego czynić, nie wolno nam się bawić w przekąsy i energii na to tracić. To w dużej mierze pozbawia Kościół wielkich wartości w pracy apostolskiej. To było naprawdę nowoczesne spojrzenie na kobiecość. I kardynał Wyszyński, tak jak sobie powiedzieliśmy i myślę, że zdążyliśmy zauważyć, nie tylko o tym mówił, ale jednocześnie jasno to realizował, praktykował. Faktycznie kobiety bardzo mocno były obecne w jego życiu, faktycznie kobiety go inspirowały i faktycznie ta pomoc kobiet w życiu prymasa tysiąclecia, jako księdza, potem właśnie jako duchowego przewodnika całego Kościoła w Polsce, nieustannie mu towarzyszyła i była mu niezbędną pomocą. Niezbędną po prostu. Sam tu zauważył, że chociaż hierarchia Kościoła w Polsce jest wybitnie męska, to jednak istnienie swoje zawdzięcza nie tylko święceniu kapłańskim, ale zawdzięcza w pierwszym rzędzie kobietom, macierzyństwu matek. Bardzo mocno kazał sobie przez swoją praktykę życia, ale także innym to nieustannie przypominał. Kardynał Wyszyński jest kardynałem nowoczesnym, jest kardynałem, który pootwierał Kościół w Polsce na wiele innowacyjności. Można mu wiele zarzucić, że na przykład zmiany posoborowe, które ogarnęły cały świat w latach 60. i 70. bardzo powoli były realizowane w Kościele w Polsce. To była totalna obrona przed komunizmem. Można mu zarzucić, że w wielu różnych aspektach życia jeszcze naprawdę trzymał się starych schematów, bo był tradycyjny chociażby w pobożności i praktykowaniu tej pobożności. To wystarczy sobie przeanalizować chociażby nowennę tysiąclecia czy peregrynację obrazu. To było bardzo ludowe, bardzo tradycyjne. Ale nie można mu zarzucić, że na tamte możliwości, na tamten czas i na tamten etap historii Kościoła w Polsce nie był otwarty na to, co nowe, na to, co inne. Ten aspekt zauważenia kobiety i nazywanie prymasa tysiąclecia tym pierwszym feministą Kościoła w Polsce to tylko jeden z aspektów. Innym aspektem było to, że fenomenem jest, o tym też będziemy sobie chcieli powiedzieć, może w następnej katechezie, jak bardzo kardynał Wyszyński otwarty był na inne wyznania, jak był bardzo ekumeniczny w swojej działalności. Chcielibyśmy jednak mieć to tak w głowie zakodowane. Chcielibyśmy mieć to w sercach zapisane, że prymas Wyszyński otwierał Kościół na nowe spojrzenie na świat, otwierał Kościół w pracy apostolskiej na nowe obszary działalności. Co to nam daje? Jak do czego nas to powinno inspirować? Jak mamy to duchowo odbierać? Bądźmy otwarci na to, co nowe, bo za tym może kryć się piękno. Nie zapominając o tym, co tradycyjne, nie zapominając o fundamentach, na tych fundamentach budując, bądźmy otwarci na działanie ducha. Do tego nas prymas Wyszyński w swojej innowacyjności zachęca.